Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Sztuka zawsze kroczyła za tronem, a artystyczny przekaz często był iskrą, by rozpalić płomień powstaniom i rewolucjom. W erze kin i serwisów streamingowych trudno nam sobie wyobrazić sytuację, gdy po seansie mamy ochotę ruszyć ze sztandarami, czy to czerwonymi, czy brunatnymi. Historia jednak pokazuje jasno, że drugim dnem obrazów tworzonych przez pionierów kina była polityczna agitacja. Nazywam się Mateusz Szałkowski, a w dzisiejszym daniu głównym poruszę temat propagandy w kinie na przykładzie ZSRR, czyli jak komuniści przeprowadzili kinową rewolucję. By głębiej poznać socjologiczny wymiar radzieckiego kina, spotkałem się z doktorem Łukaszem Jędrzejskim, adiunktem w Katedrze Komunikacji Politycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Przekaz był prosty i te filmy były tworzone na zasadzie agitek filmowych, prawda? Zarówno Dzigawiertow, jak i Sergiej Eisenstein tworzyli swoje filmy na zamówienie władzy, prawda? Czyli tutaj samego Stalina. Ludzie ukochali te dzieła, bo innych nie było. Nie oszukujmy się, one były tworzone na zamówienie partii. Też kwestia kolportowania tychże dzieł była istotna. No, były dostępne dla mas, prawda? Więc tutaj kina objazdowe w Związku Radzieckim czy iluzjony wyświetlały te filmy. Co ciekawe, no, tematyka również przecież dokonania wodza rewolucji Lenina były wciąż żywe w tym czasie, kiedy powstawały te filmy.
Mówienie o historii w naszych czasach może być łatwe, bo przecież minione stulecie zostało już dokładnie zbadane. Jednak w tej sytuacji musimy wejść nieco głębiej. Z tego też powodu moim gościem został Grzegorz Michalik, doktor filozofii, z którym porozmawiałem o psychoanalitycznym ujęciu kina.
Grzegorz Michalik, jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Ten aspekt edukacyjny cały czas nieustannie podkreślał sam Eisenstein. To znaczy, kino ma pokazywać, jak jest, ale też pokazywać, jak powinno być. Sławoj Žižek zauważył, że jakakolwiek ideologia potrzebuje do funkcjonowania jakiejś fantazji, która by w jakiś sposób spajała tę ideologię. Silni mężczyźni podejmują się zrywu. I wydaje mi się, że to też ma jakieś znaczenie. To oczywiście możemy powiedzieć o każdym kinie, niezależnie od państwa powstania. Wiadomo, że w kinie lubi się pokazywać atrakcyjne ciała, atrakcyjnych mężczyzn i atrakcyjne kobiety. Natomiast to jest film polityczny i to jest rzeczywiście zastanawiające. To po coś Eisenstein zrobił.
Za wszystkimi tymi dziełami idzie nie tylko wyraz artystyczny, ale też istotny wpływ na naszą psychikę. Psychoanaliza dalej spędza sens powiek wielu naukowcom, którzy się zajmują tym tematem. Dotychczasowe publikacje wyraźnie jednak potwierdzają. Filmy mogą spełniać wiele naszych ukrytych fantazji. Właśnie dlatego, że za kręcenie agitacyjnych filmów wzięli się mistrzowie kina, mogły one wywrzeć tak duży wpływ na ludzi. Wiedza w połączeniu z wrażliwością artystyczną potrafi być skuteczną metodą perswazji, czego dowodem jest radzieckie kino.
Widz poszukiwał w filmie fantazji o panowaniu. On się utożsamiał z obrazem na ekranie, z pewnym całościowym obrazem na ekranie. Widział postać, utożsamiał się z nią, a z drugiej strony był poniekąd wszechmocny, on był zewnętrzny wobec tego filmu. Twórcy filmowi pokazują pewien obraz, w którym oni odnajdują siebie. Tutaj w tym sensie film był trochę fantazją, ale fantazją dla każdego.
Nie bez przyczyny padają tu nazwiska takie jak Eisenstein, Wiertow oraz Kałatozow. Mimo politycznego przekazu, który często się krył za twórczością wschodniego, ale i nie tylko kina, nie można odmówić tym dziełom tego, że były to filmy wybitne. Nie dlatego, że poszła za nimi rzesza ludzi, czy że odniosły również sukces międzynarodowy. Są to filmy wybitne dlatego, że mówią o nas, o ludziach. Obrazy, które analizowałem, są tak skonstruowane, żeby każdy, kto je ogląda, mógł się utożsamić z sytuacją, którą obserwuje, a widząc w nich siebie, wyciągnął odpowiednie wnioski z tego, jak postępować jako człowiek.